Jak ograniczyć parowanie wody w ogrodzie? Co może pomóc w hodowli roślin wodnych w przydomowych ogródkach? Jak zioła mogą nas wspomóc w walce z bólem i infekcją? Dziś w Lubuskim Szlaku Natury rozwiniemy te tematy. Sylwia Misiak, zapraszam. Beata Tokarz, ogrodniczka z Zielonej Góry, podpowiada, jak w okresie letnim zadbać o odpowiednie nawodnienie ziemi w ogrodzie. Usłyszymy o tym, jak wspomóc rośliny w tym okresie. Porozmawiamy też o rozsądnym gospodarowaniu wodą.
Lubuski Szlak Natury. Porady.
Nawet jeżeli dotychczas nie stosowaliśmy ściółek i mamy takie ogrody bardzo wypielęgnowane i wyczyszczone, to przed tym urlopem warto przede wszystkim bardzo mocno podlać, ale też nie z węża, lejąc po liściach niemocnym strumieniem wody, która po prostu, po pierwsze, jeżeli mamy przesuszoną ziemię, to ta woda bardzo szybko spłynie i ona nie wsiąknie, nie zdąży po prostu wsiąknąć tam, gdzie powinna, tylko ona sobie spłynie i gdzieś kanalikami wypłynie nam z ogrodu, więc będziemy tylko mieć wysokie rachunki, a ogród i tak nie będzie podlany porządnie. Więc zasada podlewania latem jest też, ogólnie jest też taka, że podlejemy zdecydowanie rzadziej, ale dłużej i delikatnie, żeby ta woda zdążyła wsiąknąć w jak najgłębsze partię ziemi, a nie, że podlewamy codziennie po odrobince, bo tylko wierzchnia warstwa wtedy ziemi jest mokra. Chodzi o to, żeby nie rozleniwiać roślin, bo jeżeli rośliny mają tylko płytko wilgoć, wtedy system korzeniowy rozwija się również bardzo płyciutko. Jeżeli nas nie będzie przez kilka dni, bo wyjedziemy na urlop, wtedy te rośliny są dużo bardziej narażone na to, że po prostu wyschną. A jeżeli podlewamy co kilka dni, nawet największe upały, ale co kilka dni, ale zdecydowanie dłużej, że ta woda wsiąknie na kilkadziesiąt centymetrów w głąb, wtedy rośliny będą sobie szukać tej wody w głębi ziemi i spokojnie sobie powinny przetrwać. Nawet jeżeli nie ściółkujemy, warto przed wyjazdem właśnie rozłożyć, czy to nawet kartony, tak, przy tych takich najbardziej wrażliwych roślinach, po prostu czymś zacienić tę ziemię, tę glebę wokół roślin, na których nam najbardziej zależy.
Albo poprosić sąsiada.
Dobry sąsiad, wiadomo, że to zawsze jest najlepsze, ale też uczulić sąsiada, że na przykład właśnie nie lejemy po liściach, bo jeżeli sąsiad jest ogrodnikiem, to wszystko w porządku, bo na pewno zadba o nasze rośliny tak, jak powinny być. Ale jeżeli nie ma kontaktu takiego z roślinami albo nie uprawia warzywnika, tak, no to zwrócić uwagę na to, przede wszystkim to są wrażliwe, są pomidory, papryki i ogórki, żeby nie lać, szczególnie wodą jeszcze z wodociągów, zimną wodą, nie lać po liściach. Także to jest taka główna zasada i potem zwykle właśnie po urlopie mamy niestety ubytki w naszych warzywnikach po dobrym sercu sąsiada.
Deszczówka też jest świetnym materiałem do wykorzystania w ogrodzie.
Deszczówka jest najlepszym materiałem tak do wykorzystania. Tutaj nie tylko chodzi o względy ekologiczne, chociaż one są również bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale też ze względu na nawet na temperaturę, na jakość tej wody, na miękkość tej wody, więc i tak warto, nawet jeżeli nie mamy tej deszczówki, to warto mieć jakiś pojemnik na działce, w której mamy odstaną wodę, szczególnie właśnie do ogórków czy do pomidorów, żeby różnica temperatur nie była zbyt duża przy podlewaniu, ale zbieramy deszczówkę, jeżeli mamy jakikolwiek daszek, jakikolwiek nawet, nie wiem, małą szklarenkę, czy mały inspekcik, to warto po prostu postawić jakiś pojemnik, chociażby na kilka wiader, żeby tę wodę zbierać i korzystać z tego, co nam daje natura, nie tylko z wodociągów. Bo już na wielu działkach czy w wielu miejscach w Polsce zaczyna się okres reglamentowania tej wody, więc albo mamy tylko dostęp do tej wody bardzo okresowy na kilka godzin w ciągu dnia, albo w ogóle jest zakaz podlewania trawników, podlewania ogrodów, więc miejmy to na uwadze, szanujmy tę wodę i zbierajmy ją.
Czy warto utrzymywać w przydomowych ogródkach rośliny wodne? Dlaczego warto używać w hodowli roślin specjalnych koszyczków? Odpowiedzi na te i inne pytania w rozmowie Izabeli Patek z botanikiem Grzegorzem Przybylskim.
Jesteśmy w Barlinku. Barlinek słynie z pięknych jezior i lasów. W tych jeziorach rosną przepiękne rośliny wodne. Najbardziej chyba z roślinami wodnymi kwitnącymi o tej porze roku kojarzą nam się nenufary.
Tak, to jest taka potoczna nazwa, natomiast w Polsce występują tej rodziny rośliny, które się nazywają grzybienie białe albo grążele, i te rośliny mają piękny na powierzchni wody pływające duże ciemnozielone liście, a między nimi właśnie występują albo piękne białe kwiaty, czyli grzybień biały, lub żółte, czyli grążel żółty. Są to gatunki będące w Polsce pod ochroną, także nie możemy ich zrywać, ale możemy je podziwiać właśnie pływając po jeziorach, bo nie tylko występują na Jeziorze Barineckim, ale na wielu innych jeziorach. Lubi takie wody właśnie stojące, spokojne. Jest to piękna roślina wodna, ale ma mnóstwo odmian, które możemy również uprawiać w ogrodach. Czyli te są naturalne, są pod ochroną i tylko je podziwiamy. Natomiast jeżeli chcemy mieć taką pamiątkę wodną w swoim ogrodzie, to zakładamy wodny ogród i wtedy sadzimy odmianowe, które mają piękne kolory, czerwone, żółte, różowe, pomarańczowe. Paleta kolorów jest dowolna. Uprawa tych roślin jest bardzo łatwa, gdyż one rosną w dnie naszego stawu. Właściwie tylko musimy pielęgnować przez zimę, żeby nie zamarzły. Wtedy niestety mogą zginąć, bo nasze ogrodowe oczka wodne są płytkie, dlatego na zimę powinniśmy je zabezpieczyć przed zamarznięciem. Natomiast w jeziorach, wiadomo, bardzo dobrze sobie radzą. Ta część, która widzimy na powierzchni ziemi, zasycha, obumiera. Pozostaje ta część podwodna, która jest w ziemi, w glebie jeziora i na wiosnę wypuszcza nowe łodygi, nowe kwiaty. I jest to piękna ozdoba jezior i są niektóre fragmenty jezior właśnie prawie całą powierzchnię mają zakrytą tymi pięknymi liśćmi i właśnie pięknymi kwiatami.
Czego nie lubią rośliny wodne? Czego powinniśmy unikać? Co im grozi, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wirusy, bakterie, zanieczyszczenia?
Są to raczej rośliny odporne na tego typu zanieczyszczenia, czy powietrza, czy właśnie choroby, czy szkodniki, gdyż rośliny wodne mają, oczywiście tak jak każde rośliny, swoich wrogów, tak byśmy to nazwali, ale w naturalnym środowisku dobrze sobie radzą i nie ma większych strat w danym gatunku, jeżeli sobie występuje. Natomiast w ogrodzie, no to wtedy musimy chronić te rośliny przed ślimakami, które mogą je tam pobudzać i te liście niestety tracą swoją urodę, bo są takie postrzępione. Głównie to jest to zwierzę, które nam przeszkadza, ale generalnie są to dobrze rosnące rośliny, zdrowe rośliny, nie wymagające wielkich nakładów pracy przy pielęgnacji, tylko najważniejsze jest zima, żeby ten okres zimy dobrze przetrwały, czyli musimy zabezpieczyć to oczko wodne przed zamarznięciem, a jeżeli jest płytkie i wiadomo, że zamarznie samego dna, to wtedy tą roślinę powinniśmy sadzić w koszyku i wtedy ten koszyk tą rośliną na zimę wyjmujemy, przechowujemy w pomieszczeniu, oczywiście wilgoci, żeby nam nie wyschło. I na wiosnę, jak już się zrobi cieplej, wkładamy z powrotem do oczka wodnego i możemy się cieszyć już jak wyrośnie pięknymi kwiatami.
Zanim sięgniemy po apteczny produkt, by zlikwidować ból głowy czy gardła, warto spróbować naturalnych sposobów, które oferuje nam przyroda. Ziołolecznictwo stosowane było od wieków, a dziś coraz więcej osób decyduje się korzystać z dobrodziejstwa natury, pijąc napary ku zdrowotności. Do zgłębiania wiedzy o ziołach zachęca Damian Danak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. Stowarzyszenie prowadzi otwarte warsztaty zielarskie, na których o dobroczynnym działaniu roślin opowiadają wykwalifikowani zielarze.
Lubuski szlak natury.
Tatarak. Jak go można wykorzystać? Na co działa? Tatarak jest też nazywany polskim imbirem. Był używany w kuchni, jest bardzo aromatyczny, działa też przeciwbólowo, uspokajająco. Rośnie tu niedaleko cigacic, myśmy go rwali w Obrzycy.
A co jest właśnie jeszcze takie niedoceniane, jeżeli chodzi o nasze lokalne zioła, które mamy w zasięgu ręki, z których możemy korzystać?
Myślę, że glistnik jest powszechnym ziołem, mamy też wiązówkę błotną, teraz zbieraliśmy taka naturalna aspiryna, przeciwgorączkowo działa i ma świetny aromat. I no jest pospolita na tych bardziej mokrych terenach, ale też rumianek, dziurawiec, też bardzo fajna roślina uspokajająca, czy tutaj właśnie liść dębu, liście, które też pokazujemy i zachęcamy do tego, żeby takie zwykłe rzeczy jak liście czarnej porzeczki zebrać, jak są młode, sfermentować je lekko, czyli tak wydusić z nich ten naturalny sok, sfermentować przez 2 dni, wysuszyć i mamy taką czarną herbatkę oksydowaną, tak to się fachowo nazywa. Potocznie mówi się, że są to zioła fermentowane. No to takie właśnie własne próby można sobie robić smakowe.
No właśnie, taka znajomość roślin, tych leczników, leczniczych roślin jest taką umiejętnością skomplikowaną, czy tak naprawdę dostępną dla każdego, ale wymagającą troszeczkę zachodu?
Myślę, że jest dostępna dla każdego. Zachodu wymaga pozyskanie tych ziół, bo trzeba złapać odpowiednią porę roku, dnia, to musi być też słoneczna pogoda. Najlepiej zioła zbierać w pełnym słońcu o 11-12, kiedy jest... Wtedy one oddają najwięcej, są takie zdrowe, najwięcej tych swoich właściwości przekazują i wtedy możemy je pozyskać. No i też bardzo ważny jest sposób potem przechowywania ich, suszenia. Nie wolno suszyć ziół na słońcu, musi być ciemne, zamknięte pomieszczenie, bo no, jeżeli coś źle zrobimy, na przykład z tym suszeniem, wysuszymy je na słońcu, nie dosuszymy, przyjdą jakaś pleśń, no to już wtedy jest... No nie można już użyć takich ziół. Czy jak zbieramy, też patrzymy, żeby były zdrowe, nie było żadnych przebarwień.
To podpytam o taką rzecz bardzo prozaiczną. Pogodę mamy zmienną, raz mamy bardzo gorąco, raz zimno. O przeziębienie bardzo łatwo. Co w takiej sytuacji byś polecił, jeżeli takie przeziębienie nas łapie z rzeczy naturalnych?
Poleciłbym na przykład kwiaty forsycji oksydowane, czyli lekko sfermentowane, wysuszone i to jest taki naturalny rutinoskorbin.
Czyli jak rozumiem, dużo witaminy C?
Tak. Dużo witaminy C i takich związków, które nam wzmacniają odporność.
Kiedy jest najlepszy sezon na zbiór ziół?
W zasadzie cały rok, bo możemy zbierać ziele, możemy zbierać nasiona, owoce, korzenie. No, myśmy zaczęli ten sezon od leszczyny na koniec lutego. To jest pierwsza roślina, która kwitnie. No i potem cały rok. W zasadzie można bez przerwy do jesieni, zimą można też zbierać igliwie, można zbierać korę. W zielarstwie nie ma przerwy.
Materiał Karoliny Kamińskiej kończy dzisiejszy program. Kolejna wędrówka lubuskim szlakiem natury, tym razem z Zofią Popielecką, w niedzielę za tydzień. Sylwia Misiak, do usłyszenia.